Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W naszym cyklu Duc in Altum od kilku miesięcy zajmujemy się bardzo bogatą i ciekawą tematyką pobożności. Po wstępnych ustaleniach metodologicznych mających na celu wskazanie zależności i różnicy pomiędzy liturgią a pobożnością oraz po nakreśleniu panoramy historycznej, czas przejść do bardziej systematycznego przedstawiania tychże zagadnień. Rzeczywistość tak zwanej pobożności ludowej jest niezwykle bogata. Dlatego należy dokonać pewnego uporządkowania. Najpierw chciałbym omówić praktyki pobożności w aspekcie podmiotowym, a w dalszej kolejności praktyki pobożności w aspekcie przedmiotowym. Proszę jednak nie przerażać się i nie zniechęcać użytymi tu pojęciami oraz rozróżnieniami, jakie zwykle stosuje się w ramach wykładów uniwersyteckich. Wszakże realizowany cykl Duc in Altum to swoisty uniwersytet. Wierni słuchacze i widzowie, którzy od lat śledzą niniejsze audycje, z pewnością przyzwyczaili się do tego, że choć poruszamy niekiedy bardzo trudne zagadnienia teologiczno-duchowe, to jednak staram się je przedstawiać w sposób możliwie zrozumiały i prosty. Tak samo jest i tym razem. O co więc chodzi z tym rozróżnieniem praktyk pobożności na podmiotowe i przedmiotowe? Zmarły w 1987 roku ksiądz Stanisław Witek, profesor teologii moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w książce pod tytułem Teologia życia duchowego, opisując ćwiczenia duchowe, dzieli je na te, które oświecają intelekt i te, które orientują wolę. Jest to oczywiście podział akademicki, a więc trochę sztuczny, gdyż człowiek stanowi całość. To, co poznaje swoim intelektem, oddziałuje na jego wolę, a zarazem wszystko, czego pragnie, staje się przedmiotem poznania. Niemniej jednak taki podział jest potrzebny dla uporządkowania wiedzy na temat ćwiczeń służących rozwojowi życia duchowego. Inspirując się tym podziałem księdza profesora Witka, ja proponuję nieco inne ujęcie, które odchodzi od sztucznego podziału człowieka na intelekt i wolę. Liczne praktyki pobożności, nazywane także czasem ćwiczeniami duchowymi, z uwagi na ich różnorodność proponuję podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią te praktyki pobożności, które koncentrują się głównie na wyrabianiu odpowiednich dyspozycji chrześcijanina do tego, aby mógł głębiej przeżywać swoją więź z Bogiem, angażując zarówno swój intelekt, jak i wolę, a także całe bogactwo uczuć. Wobec tego tę grupę praktyk pobożności będziemy ujmować od strony podmiotu, czyli chrześcijanina, który podejmuje trudną, a nierzadko dramatyczną współpracę z łaską Bożą w dziedzinie dążenia do świętości. Mówimy zatem o praktykach pobożności w aspekcie podmiotowym. Odpowiednio do tego drugą grupę praktyk pobożności proponuję określić jako ujmowanych w aspekcie przedmiotowym. W tej grupie naszą uwagę koncentrujemy nie tyle na podmiocie i tym, w jaki sposób kształtuje on swoją postawę wobec Boga, Kościoła, drugiego człowieka, otaczającego go świata i samego siebie, a więc na jego sposobie przeżywania wiary, lecz na treści wiary. Interesuje więc nas ich przedmiot, to, czego dotyczą, z czego wyrastają, czyli, jak powiedziałem, treść wiary. Jeśli chodzi o pierwszą grupę praktyk pobożności, którą zamierzamy ujmować w aspekcie podmiotowym, to znajdują się tu m.in. wypracowane w 2000-letniej historii duchowości różnorodne ćwiczenia i praktyki pobożne dotyczące na przykład sposobu zgłębiania Słowa Bożego, poznawania prawd wiary i reguł życia duchowego poprzez odpowiednio dobraną i stosowaną lekturę duchową, praktykowanie rewizji życia, w tym rachunku sumienia, czy też prowadzenie i przeżywanie dni skupienia oraz rekolekcji. Do tej grupy można zaliczyć także wiele innych pobożnych praktyk i zwyczajów, które składają się na tak zwaną pracę nad sobą i szeroko rozumianą ascezę, bez której rozwój duchowy praktycznie nie jest możliwy. W kolejnych więc odcinkach naszego cyklu postaram się przedstawić i pokrótce omówić przynajmniej najważniejsze z nich. W tym miejscu warto nadmienić, że praca nad sobą, czy szeroko rozumiana asceza, to bardzo ważny, praktyczny wymiar życia duchowego, czasem może trochę zaniedbany na rzecz zbytniej spontaniczności. Bywa też tak, że wiele z tych praktyk pobożnych i ćwiczeń, które w minionych okresach przynosiły błogosławione owoce duchowe, dziś jest zapomnianych czy zarzuconych na rzecz jakichś nowych zwyczajów i praktyk, nierzadko przypominających zajęcia psychoterapeutyczne albo praktyki rodem z Dalekiego Wschodu. Prawdą jest jednak i to, że zgodnie z zasadą inkulturacji Ewangelii, wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami kulturowymi, zmieniać się będą formy i style pobożności. Chodzi więc o to, aby znając wielowiekowe dziedzictwo ascetyczno-duchowe Kościoła, szanować je i zarazem być otwartym na to, co nowego i odpowiedniego do naszych czasów podpowiada Duch Święty. W omawianej tu grupie ćwiczeń i praktyk pobożnych ujmowanych w aspekcie podmiotowym znajdzie się właściwie cała katolicka ascetyka, czyli nauka o praktykowaniu ascezy, o której przynajmniej parokrotnie wzmiankuje katechizm Kościoła katolickiego. Czytamy tam m.in., że postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. W drugiej grupie ćwiczeń i praktyk pobożnych, które zamierzamy ujmować tym razem od strony przedmiotowej czy też treściowej, w dalszej kolejności będziemy omawiać trzy zasadnicze style pobożności: chrystyczną, maryjną i hagiotyczną. Najpierw więc chodzi o praktyki pobożności, w centrum których jest przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa. Dlatego mówimy raczej o pobożności chrystycznej, aniżeli chrystologicznej. Zgodnie z sensem greckiego słowa logos, to znaczy słowo, końcówka logia w nazwie dotyczy jakiegoś rodzaju nauki, na przykład metodologia to nauka o metodzie, która różni się od metodyki. Czy chrystologia, to znaczy nauka o Chrystusie. Interesuje więc nas przede wszystkim osoba Chrystusa, a nie nauka o Chrystusie. Dlatego mówimy o pobożności chrystycznej, a nie chrystologicznej, pobożności chrystycznej, dla której podbudową jest chrystologia, nauka o Chrystusie. Dla jasności pojęć dodam, że analogiczną sytuację pojęciową mamy, gdy na przykład mówimy o zjawiskach psychicznych, które są przedmiotem psychologii. Gdybyśmy natomiast mówili o zjawiskach psychologicznych, to oznaczałoby, że chodzi o jakieś sprawy dotyczące uprawiania nauki, jaką jest psychologia, a nie sprawy dotyczące psychiki człowieka. Zatem wśród praktyk pobożności chrystycznej, związanych z misterium naszego odkupienia, które z oczywistych powodów są najliczniejsze, można wyróżnić ćwiczenia duchowe i praktyki pobożności eucharystycznej, pasyjnej, mającej za przedmiot głównie zbawczą mękę Jezusa Chrystusa, jak również praktyki pobożności ekspiacyjnej, czyli praktyki związane z duchowością wynagrodzenia. Niemniej liczną grupę ćwiczeń duchowych i praktyk pobożności stanowią te, które dotyczą osoby Matki Bożej, dlatego mówimy o pobożności maryjnej, gdyż w jej praktykowaniu na pierwszym miejscu stawiamy osobę Maryi. Temu zaś celowi służy bogata gałąź teologii, jaką jest mariologia. Mówimy zatem o pobożności maryjnej, nie zaś pobożności mariologicznej. Mariologiczne natomiast mogą być kwestie teologiczne do rozstrzygnięcia lub pogłębienia. W tym zakresie mamy całe bogactwo najróżniejszych tradycji i stylów całego 2000-letniego chrześcijaństwa. Niemożliwe byłoby więc szczegółowe omówienie każdej formy pobożności maryjnej, dlatego gdy będziemy się tym zajmować, ograniczymy się do tych najważniejszych i najbardziej znanych w Kościele powszechnym. Pozostaje jeszcze jedna grupa ćwiczeń duchowych i praktyk pobożności, którą analogicznie do dwóch poprzednich ja nazywam hagiotycznymi, od greckiego słowa hagios, czyli święty. Hagiologia to nauka o świętości i świętych. Hagiografia to opisywanie życia ludzi świętych. Nas natomiast w tym przypadku interesuje duchowa więź ze świętymi osobami, wśród których na pierwszym miejscu wymienić trzeba aniołów. Oprócz różnych form pobożności adresowanych do świętych, nie można pominąć czci dla zmarłych i sporej grupy praktyk pobożności związanych z pamięcią o zmarłych. Gdy uważnie przyjrzymy się panoramie zagadnień, które zamierzamy kontynuować przez najbliższe miesiące, a być może lata, zauważamy, że praktycznie nie pojawiają się ćwiczenia duchowe i praktyki pobożności adresowane do Boga Ojca i Ducha Świętego. To, że faktycznie są one mało wyeksponowane w pobożności katolickiej, jest powodem, dla którego różne nurty oddolne domagają się wręcz liturgicznych form kultu Boga Ojca. W odpowiednim czasie zajmiemy się wyjaśnieniem, dlaczego tak jest. W tym momencie natomiast chcę zapewnić, że nie jest to żadne lekceważenie boskich osób, zwłaszcza osoby Boga Ojca. Tytułem podsumowania dzisiejszej refleksji wspomnę jedynie, że cała liturgia i cała pobożność chrześcijańska sprawowana jest na chwałę Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Każdą bowiem liturgię, każdą modlitwę czy praktykę pobożną rozpoczynamy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a nierzadko kończymy doksologią, mówiąc chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.